Mamy jeszcze jedną godzinę przed sobą, a jesteśmy w zasadzie dopiero w połowie naszego materiału. No ale trudno, czas wśród was tak szybko biegnie, że nie nadążam z omawianiem tych tematów, które mam przygotowane. No, nareszcie doszliśmy do ślubu. Po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, jesteśmy już u progu. Tylko przekroczyć próg i już jesteśmy małżeństwem. A więc jeszcze raz powtarzam, że celem narzeczeństwa nie jest chodzenie z sobą, nie jest flirtowanie, ale zwieńczeniem narzeczeństwa powinno być małżeństwo. I od tego momentu, a więc od momentu, który rozpoczyna małżeństwo, jest tym momentem, który rozpoczyna małżeństwo, jest ślub, jest przymierze, jest wydarzenie zwane ślubem. Na czym to wydarzenie polega? Powiedzcie, my wiemy. Tak, to się zgadza, że wiemy, ale powtórzmy. Ślub składa się jak gdyby z dwóch elementów. Pierwszy z nich to element formalny, polegający na tym, że dwoje młodych ludzi, niekoniecznie młodych, dwoje ludzi udaje się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju wstąpić w związek małżeński. I w ten sposób w świetle prawa stają się małżeństwem. Bywa tak, że ona przejmuje jego nazwisko, bywa tak, że on przejmuje jej nazwisko podczas tego aktu, a bywa tak też, że żona ma dwuczłonowe nazwisko, swoje i swojego męża. W każdym razie w Urzędzie Stanu Cywilnego następuje ten akt prawny stwierdzający małżeństwo. Akurat w Kościele Zielonosiątkowym, który reprezentuję, możemy w Kościele, w zborze udzielać tak zwanych ślubów konkordatowych, polegających na tym, że pastor jest jednocześnie w tym momencie urzędnikiem stanu cywilnego, i zamiast urzędnika stanu cywilnego pastor wypełnia tę formalność, a zatem pastor jak gdyby w świetle prawa państwowego zastępuje urząd stanu cywilnego i ten ślub jest tak samo ważny, tak samo prawnie ważny. I to jest ta pierwsza część. Formalna część, ważna część. Druga część ślubu to jest duchowa część. Duchowa część ślubu polega na tym, że dwoje ludzi, którzy postanowili wstąpić w związek małżeński, w obecności zboru, w obecności Boga, składają sobie przyrzeczenie o wierności, dopóki śmierć ich nie rozłączy. A więc w obecności zboru, w obecności pastora, w obecności Pana, który przybywa tam, gdzie jest dwóch albo trzech, składają sobie przyrzeczenie. Ona i on. Ona i on. Zbór poprzez za pośrednictwem pastora, a więc tego, który udziela ślubu, to nie musi być pastor, no bo w różnych zborach to jest różnie praktykowane, obecności tego, który przyjmuje, odbiera ślubowanie, zbór za jego pośrednictwem błogosławi tych młodych, związuje ich więzami nierozerwalnymi w sensie duchowym, powierzając ich jednocześnie opiece Bożej. I zbór, który udziela tego błogosławieństwa, przyjmuje także na siebie, przed Bogiem odpowiedzialność za duchową opiekę nad tymi, którzy w zborze zawarli związek małżeński. Sprawa nie sprowadza się tylko do tego, żeby zawrzeć związek małżeński, ale zbór bierze na siebie odpowiedzialność za duchową troskę o tych ludzi, o to nowo powstające małżeństwo. I w zasadzie od tego momentu, a więc od złożenia sobie przyrzeczenia, od tego momentu, kiedy prowadzący ślub oznajmia, od tego momentu jesteście jednym ciałem, narzeczeństwo staje się małżeństwem. A zatem zawarty zostaje związek małżeński. Ten akt ślubu w różnych zborach odbywa się przy różnej oprawie. I tutaj na ten temat ze względu na czas mówić nie będę, bo są różne zwyczaje w zborach. W jednych zborach są takie zwyczaje, w innych zborach są takie zwyczaje. Ja pamiętam, że kiedyś zwyczajem było, żeby ślub był zawierany w niedzielny poranek podczas niedzielnego nabożeństwa, w którym uczestniczył cały zbór. Potem ten zwyczaj został zmieniony. Ślubne uroczystości zostały przeniesione na sobotę i w związku z tym nie zawsze cały zbór, no jak mówię, to zależy od zwyczajów, od porządku, nie zawsze cały zbór uczestniczy w takim nabożeństwie ślubnym. No potem nie będę mówił, powiadam o szczegółach, ponieważ to jest zależne od lokalnego zboru, od miejscowych zwyczajów. Ponieważ chcę o czymś innym jeszcze w tej ostatniej godzinie mówić, bardziej zaakcentować to, co mam zamiar powiedzieć, chciałbym tylko jeszcze na krótko powiedzieć słów kilka na temat tak zwanych przyjęć weselnych. Dlaczego to o tym chcę wspomnieć? Dlatego, że znowu zauważyłem, że czasem ten ważny moment, ten ważny, jakżeż odpowiedzialny moment, czas wspólnego radowania się ze zborownikami, z rodziną, staje się bardzo spłycony. Coraz bardziej go się spłyca, coraz bardziej upodabniamy się w naszych, nie wiem, czy to dotyczy was, ale w wielu przypadkach uroczystość weselna upodabnia się do zwyczajów świeckich. Tam są żarty, kpiny i tu są żarty, kpiny. Tam są tańce i tu się powoli zaczyna wprowadzać tańce. Tam się pije alkohol i gdzieniegdzie tu się zaczyna pić alkohol. Odnoszę wrażenie, że uroczystości ślubne w niejednym przypadku upodabniają się do świeckich wzorców. Pewnie niektórzy nie chcielibyście należeć do zborów Ustronia. A dlaczego? Dlatego, że ja postawiłem warunek. Po pewnym doświadczeniu postawiłem warunek. Jeśli na uroczystości ślubnej mają być tańce, niezależnie od tego, jak je chcecie nazywać, pląsanie po hebrajsku czy nie po hebrajsku, bo to się różnych sztuczek szuka, a to jest pląsanie po hebrajsku, a w rzeczy samej to jest taniec. Kiedyś nawet napisałem na temat tańca, bo ktoś mi zarzucił, a co jest złego w tańcu? A gdzie Biblia mówi, że nie wolno tańczyć? Więc napisałem taki artykuł na temat tańca. No, nie chcę wam mówić, jak mi się bardzo oberwało i to ze strony wierzących ludzi. Jak bardzo się po mnie przyjechali z tego względu, że ja się ośmieliłem powiedzieć coś przeciwko tańcowi. No i tak dalej. Ale ten zwyczaj się powoli wprowadza. Tak jak powiedziałem, również alkohol. I powiedziałem moim młodym ludziom, słuchajcie, jeśli chcecie, żeby wasz pastor udzielał wam błogosławieństwa, żebyście byli przeze mnie błogosławieni, to warunek mój, podstawowy warunek mój jest taki. Na waszej uroczystości ślubnej nie może być alkoholu i nie może być tańców. Ani wrzaskliwej, nie do zniesienia muzyki, bo czasem tak się dzieje. Jeśli wybieracie inny, no to ja wtedy będę się zastanawiał, co z wami zrobić. W każdym razie ślubu takim młodym ludziom, czy nie tylko młodym, udzielać nie będę i nie udzielam. No na razie nikt się z tego nie wyłamał, bo jak powiedziałem, coraz bardziej spłycane są nasze uroczystości ślubne. Ja pamiętam czasy, kiedy ja się żeniłem i kiedy później, powiedzmy zaraz w latach 60., jeszcze wczesnych latach 60., to niejedna uroczystość ślubna była okazją do ewangelizowania tych, którzy przyszli na tę uroczystość ślubną. Bo tak to jest, że rodziny, dalsze lub bliższe rodziny do zboru nie przyjdą. No bo nie, bo to kociarze, to sekciarze i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jaki jest stosunek. Ale na uroczystość ślubną to przyszli, przychodzili. I wtedy mogli usłyszeć świadectwo młodego pana, że go tak nazwę, jak się on nawrócił, jej świadectwo, jak ona się nawróciła. Słyszeli świadectwo rodziców, bo taki był zwyczaj, że rodzice mówili o młodych, o tych młodych, którzy ślub zawierają. I były śpiewane pieśni. Oczywiście nie miało to charakteru pogrzebowego, bo to nie ta uroczystość, ale bywały przypadki, że ludzie z zewnątrz, ludzie świeccy, widząc, że można mieć inną uroczystość ślubną niż te, do których oni zostali przyzwyczajeni, byli tym poruszeni i nie mogli zrozumieć, jak to jest możliwe, żeby bez alkoholu, a jednocześnie być szczęśliwym, radosnym. A zatem my dzisiaj raczej wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu ludzi świeckich, którzy czasem stawiają warunek, jak tam nie będzie tańczenia, hulania i wody, to my tam nie pójdziemy. No to żeby przyszli, to im podsuwamy i to, i tamto. Ale w moim przekonaniu to jest absolutnie w kręgach chrześcijańskich nie do zaakceptowania. Nie wiem, czy jestem odosobniony w tych moich poglądach, może to tak jest, że jestem odosobniony, ale tak kiedyś chrześcijanie obchodzili swoje uroczystości ślubne. Było tam wiele świadectw, było tam wiele pieśni radosnych, szczęśliwych i to także nie spotkałem się z krytyką ze strony świata, dlatego że my inaczej niż oni są przyzwyczajeni uroczystość ślubną przeprowadzamy. Raczej słyszałem z ust wielu ludzi z zewnątrz, podobało się nam. Bez alkoholu, bez tańców, bez bijatyki, bez wrzasków. Podobało się nam. A zatem nie zatraćmy tej naszej oryginalności, nie zatraćmy naszej tożsamości. Bądźmy inni. Miejmy ambicje być inni, a nie przyrównywać się do tego świata. Dlatego to o tym mówię, ponieważ zauważyłem, że się spłyca coraz bardziej. Spłyca to coraz bardziej. Wynajmuje się lokale, restauracje i powoli, powoli zamienia się to w taki typowy świecki program uroczystości ślubnej. I jeszcze jedną mam uwagę. Mówię to, co mówiłem w swoim zborze. Możecie, nie musicie tego przyjąć. To mówiłem w swoim zborze i skoro już o tym mówimy, to również tutaj pozwolę sobie to powiedzieć. Czymś chyba niezbyt do przyjęcia jest powiedzenie zastaw się, a postaw się. A więc robienie z uroczystości weselnej czegoś takiego, co potem musimy spłacać przez ileś tam lat, bośmy zaciągnęli na potrawy, na wyszukane potrawy i tak dalej. Na niejednym weselu już w życiu byłem. I jaki był tego efekt? No pierwsze danie zjedli, drugie danie zjedli, a potem tylko tam gdzieś podotykali i I ileż straty, ileż niepotrzebnego wysiłku, ile straty. Ale gdzieś taka ambicja jest. No, nie stać mnie, ale musi moja córunia mieć najwspanialsze wesele. 20 czy ileś tam dań i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to są zdrowe ambicje. O tym mówiłem w moim zborze, więc jak gdyby kończąc, bo ja ten temat bardzo szybko przelatuję, chciałbym także o tym zasygnalizować. Wystarczy skromniejsze, zresztą Biblia mówi, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan blisko jest. Może jestem oryginalny w tym, może jestem nieciekawy w tym, może nie do zaakceptowania to jest to, co mówię, ale taki jest mój pogląd, takie jest moje zrozumienie sprawy, a każdy z nas ma prawo mieć do swojego zdania. Chciałbym raczej teraz już przejść, bo mi niewiele czasu zostało, do omówienia jeszcze bardzo ważnej myśli, mianowicie, szczałuję, że nie skończę tego tematu, mianowicie do warunków szczęśliwego małżeństwa. Warunki szczęśliwego małżeństwa. Nie omówię wszystkiego. Wspomnę tylko o niektórych, wydaje mi się, ważnych myślach. Warunki szczęśliwego małżeństwa. Nigdzie Biblia nie mówi, że każde małżeństwo będzie szczęśliwe. Nie, nigdzie Biblia czegoś takiego nie mówi. Biblia mówi, że te małżeństwa będą szczęśliwe, które zostały zawarte w zgodzie z Bożym Słowem. O niektórych tych warunkach myśmy sobie mówili. Te małżeństwa będą szczęśliwe, które są prowadzone, albo inaczej, w których ma miejsce Boży porządek. Ja też nie o tym będę mówił, bo jak mówię, czasu mi nie starczy. Chciałbym raczej dodać otuchy tym, którzy mają pewne problemy ze swoimi dziećmi, ponieważ dzieci są niewierzące, załóżmy. Chciałbym dodać poprzez swoje zwiastowanie końcowe otuchy tym mężom, których żony są niewierzące, tym żonom, których mężowie są niewierzący. Chciałbym wam dodać otuchy, żebyście patrzyli na członków niezbawionych członków waszych rodzin poprzez pryzmat Bożego Słowa. Przede wszystkim, żebyście sobie uświadamiali, że zbawienia waszych najbliższych, kogokolwiek to dotyczy, członków waszych rodzin, bardziej chce Bóg niż nawet wy ojcowie, niż nawet wy dziadkowie, niż nawet wy żony i wy mężowie. Bóg bardziej jest zainteresowany ich zbawieniem niż nawet my. I Boże Słowo o tym nas wielokrotnie informuje. Gdy patrzymy do Bożego Słowa, to zauważamy to bardzo wyraźnie. Ja liczę na to, że znacie Boże Słowo na tyle, iż nie muszę nawet do niego sięgać, aby wam je cytować. Ale przypomnijcie sobie czasy przedpotopowe. Zacznijmy może od tego momentu. Biblia powiada rozdziały 6, 7, 8 i 9 pierwszej Księgi Mojżeszowej, że pewien człowiek o imieniu Noe znalazł łaskę, pamiętacie? W oczach Boga. Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Zdumiewający jest fakt, iż Biblia nic nie mówi o jego żonie, że ona też znalazła łaskę w oczach Boga, ani też Biblia nic nie mówi o jego trzech synach, że oni też znaleźli łaskę w oczach Boga. Biblia mówi, że Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Noe był tym, który prowadził życie według standardów Bożych i podobał się Bogu sposób jego życia. I oto zbliżał się czas potopu. Wszyscy pamiętacie. O, Noe zbudował arkę. i w tym momencie decydującym, kiedy już miał stąpić potop, Bóg powiedział do Noego: Noe, wejdź do arki. Pamiętacie? Śledźcie to, co mówię. Noe, wejdź do arki. Ale wchodząc do arki, zabierz ze sobą, weź ze sobą, wprowadź ze sobą do arki swoją żonę i swoich synów i narzeczone tych synów. A zatem popatrzcie, jeden człowiek znalazł łaskę w oczach Boga, Noe, ale łaską tę łaskę Bóg jakby przeniósł na całą jego rodzinę. Powiem tak, Bóg nie tylko chciał zbawić Noego, Bóg chciał, był zainteresowany także zbawieniem całej jego rodziny. Dlaczego Bóg tak postąpił? Przyczyna jest prosta. Gdyby sam Noe znalazł się tylko w arce, a jego żona i jego synowie pozostali na zewnątrz arki, i gdyby Noe usłyszał, że oto pierwsze krople deszczu zaczynają bębnić po pokładzie arki, i gdyby Noe usłyszał, że gdzieś tam na zewnątrz rozlega się przeraźliwy płacz jego żony i jego synów, to choć sam Noe byłby zbawiony, nie ulega wątpliwości. Ale czy byłby szczęśliwy? Mam wątpliwości. Bo przecież znam takich ojców, którzy są zbawieni, ale patrząc na swoich marnotrawnych synów. Znam takie matki, które same są zbawione, to nie ulega wątpliwości, ale patrząc na swoje marnotrawne córki, tak do końca nie są szczęśliwe. Ich twarze są zasnute cieniem smutku, ponieważ ich troska wypływająca z miłości widzi, co się dzieje z ich dziećmi. Dzieciom się wydaje, że wszystko jest w porządku, ale rodzice boleją nad ich stanem. Dlatego Bóg, aby oszczędzić tego cierpienia Noemu, kazał, aby do arki weszła jego żona i weszły jego dzieci. Wysnuwam z tego wniosek, że Bóg chce, abyśmy nie tylko my jako ojcowie byli zbawieni, ale aby zbawione były nasze żony, zbawione były nasze dzieci, aby zbawione były całe nasze rodziny. Czy się ze mną zgadzacie? Bóg jest zainteresowany zbawieniem nas i zbawieniem całych naszych rodzin. Zapytacie, czy jeszcze są jakieś przykłady na ten temat w Biblii? Owszem, są. A weźcie Sodomę i Gomorę. Przecież w Sodomie i Gomorze był tylko jeden sprawiedliwy, a nim był Lot. Lot, powiada apostoł Piotr, był sprawiedliwy i dręczył się na widok tego, co czynili mieszkańcy Sodomy i Gomory. Ale kiedy przyszedł ten moment decydujący, żyć albo umrzeć, kiedy przyszedł ten moment, w którym miało się zadecydować, co będzie dalej, kiedy przyszli aniołowie do Sodomy i Gomory, czy pamiętacie, co powiedzieli do Lota? Lot, weź z sobą swoją żonę, weź z sobą swoje córki i weź z sobą zięciów, to znaczy tych, którzy mają być zięciami twoich córek, oni jeszcze nie byli zięciami. Weź ich z sobą i uciekajcie w góry, uciekajcie do miasta Soar, abyście byli zachowani. I znowu mamy tę samą myśl. Choć tylko Noe jawi się przed naszymi oczami jako ktoś sprawiedliwy, Bóg w trosce swojej o Lota i o samego Lota, ponieważ świadomy był, co przeżywałby Lot, gdyby wyszedł z Sodomy i Gomory i usłyszał za sobą trzask płomieni, który powodował, że spalona jest Sodoma i Gomora, a w niej giną jego żona i córki i zięciowie. Co przeżywałby Lot? Dlatego Bóg w miłosierdziu swoim powiedział do Lota: weź z sobą swoją żonę, weź z sobą swoje córki i weź kandydatów na zięciów. Że nie poszli, to jest inny temat, ale Bożym pragnieniem było, żeby był zbawiony Lot i cała jego rodzina. Czy zgadzacie się ze mną? Tak. A w Nowym Testamencie takich przypadków nie spotykamy? Tak, spotykamy takie przypadki w Nowym Testamencie i w Nowym Testamencie. Żeby skrócić, żeby nie przedłużać, bo i wy, i ja już jesteśmy trochę zmęczeni, w końcu w Dziejach Apostolskich apostoł Paweł powiada: wierz w Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie ten tekst? Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, drodzy ojcowie, chcę przez to powiedzieć, drogie matki, że bardziej zbawieniem naszych rodzin, naszych małżeństw, zapewne zainteresowany jest Bóg niż my sami. I ta świadomość, że Bóg jest zainteresowany zbawieniem naszych rodzin, mnie w moim życiu dawała taki wewnętrzny komfort. Rano braciom opowiadałem, tutaj będącym, że był okres w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie, że gdy syn dorastał, mając 12 lat, to zaczęły się z nim bardzo poważne problemy. Bo wiadomo nam, że dzieci, które osiągają ten mniej więcej wiek, 12 lat, gdzieś tak do 18 roku życia, przeżywają tak zwany cielęcy wiek, albo inaczej wiek buntu, wiek sprzeciwu. Nie ma wtedy dla nich żadnego autorytetu. Nauczyciel nie jest autorytetem, to jest belfer, tak kiedyś się mówiło. Ojciec nie jest autorytetem, bo to jest stary. Matka nie jest autorytetem, bo to jest stara, albo jeszcze jakoś tam inaczej. Zbór, pastor nie są autorytetem, bo nudzą, bo moralizują. Nie ma autorytetu. Nie ma żadnego autorytetu. I muszę wam powiedzieć, że nawet te dzieci nie zawsze są tego winne. Tak, w większości przypadków one nie są winne. Psychologia to potwierdza, pedagogika o tym mówi. Bo wtedy w takim młodym człowieku następują pewne przemiany. Nagle ten młody człowiek z dziecka przekształca się w młodzieńca, przekształca się w dorosłą osobę. I w jego organizmie, w jego psychice zachodzą takie przemiany, że on ich sam nie rozumie. Nie wie, dlaczego taki jest. Nie wie, dlaczego taki jest. Dlatego widzicie, ważną rzeczą jest, i to mówię do nauczycieli szkółek niedzielnych, abyście zadbali o to, żeby dzieci przed osiągnięciem 12 roku życia mniej więcej, bo to się różnie waha, już poznały Pana. Daj Boże, żeby już przeżyły chrzest z Duchem Świętym. To wtedy ten trudny okres między 12 a 18 rokiem życia będzie im łatwiej przeżyć. Bo przejdą przez ten okres łatwiej, jeśli w międzyczasie przyjęły Pana, jeszcze przeżyły chrzest z Duchem Świętym. I kiedy nasz syn osiągnął mniej więcej lat 12, mieszkaliśmy wtedy w Warszawie, nagle zauważyliśmy, że z tym dzieckiem coś się dzieje niepokojącego. Że ten chłopak staje się krąbrny, staje się nieposłuszny, że bardzo często robi na przekór tego, co ja mówię, albo co mama, matka mówi, moja żona. Myśmy mówili tak, a on zrobił po swojemu. Akurat przeciwnie. I zastanawialiśmy się, dlaczego tak? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest taki? Obawialiśmy się, że wpadnie w złe środowisko. I rzeczywiście wpadł w złe środowisko. Zauważaliśmy, że ma ciągotki ku rzeczom złym. Baliśmy się, bardzo się baliśmy, żeby nie wpadł w środowisko narkomanów, bo jego koledzy w tym wieku już zaczęli zażywać narkotyki, wąchać kleje i tak dalej. I baliśmy się, że z nim zacznie się dziać to samo. Ale cośmy robili? Cały czas powoływaliśmy się na to, co mówi Boże Słowo. Mówiliśmy nawet do Boga: Boże, nas nie interesuje to, co widzą nasze oczy. Boże, my nie przyjmujemy do wiadomości tego, co słyszą nasze uszy, jak on się do nas niegrzecznie, wulgarnie odzywa. Boże, my nie przyjmujemy do wiadomości tego, co widzą nasze oczy. My zamykamy nasze oczy na to, co widzimy, i nasze uszy na to, co słyszymy. My patrzymy na naszego Syna poprzez Twoje Słowo. A Twoje słowo powiada, że Ty chcesz zbawić nas i całą naszą rodzinę. I innych okoliczności, innej prawdy my nie przyjmujemy do wiadomości. Jedyna prawda to prawda Twojego słowa. Wszelka inna prawda to jest kłamstwo. A więc, Panie, niech się stanie według Twojego słowa. Chcemy, aby nasz syn był wierzącym, tak jak my jesteśmy wierzącymi. Doszło niestety do tego, że nie mogliśmy tylko się modlić i nic nie robić. Nie, nie. Trzeba współpracować z Bogiem, dokładać starań. Trzeba współpracować z Bogiem. I doszło do tego, że z żoną, widząc, iż sprawa się staje coraz trudniejsza, podjęliśmy decyzję, choć mieszkaliśmy w Warszawie, że żona się wyprowadzi z synem z Warszawy z powrotem do Skoczowa. A ja pozostanę w Warszawie. Choć miałem jeszcze przed sobą prawie całą kadencję, a więc 4 lata, pozostałem w Warszawie, żona wyprowadziła się z synem do Skoczowa. Dlaczego? Po to, żeby zmienić środowisko, bo w Skoczowie środowisko jest inne niż w Warszawie. W Warszawie to jest młodzież, jaka jest. Natomiast w Skoczowie jest inne środowisko, ponieważ tam jest wielu ewangelików, ludzi pobożnie żyjących, ich dzieci są też, mają inny jest sposób postępowania. Poza tym byliśmy świadomi, że jeśli on wejdzie w nowe środowisko, to zanim się połapie, zanim się zorientuje, to już będzie prawie u końca tego trudnego okresu, w jaki wszedł. I dzisiaj mogę powiedzieć, że to była błogosławiona myśl, że to była myśl dana nam od Boga. To prawda, że byliśmy rzadziej z sobą, z żoną i z synem, ja, ponieważ ja byłem w Warszawie, przy okazji tylko od czasu do czasu odwiedzałem żonę, ale to była, że powiem w cudzysłowie, zbawcza myśl. Bo zanim syn się rozejrzał w środowisku, zanim się tu czy tam jakoś wciągnął, w międzyczasie Bóg sprawił, że się nawrócił. Że się nawrócił, wciągnął się w ten sposób w środowisku młodzieży zborowej, zboru ustrońskiego, wciągnął się w usługiwanie w grupie uwielbiającej, zaczął grać na perkusji, uczył się grać na perkusji. No i w ten sposób zaangażował się w zbór, zaangażował się w młodzież i dzisiaj już jest żonaty, ma 2 dzieci, znaczy ma na razie 1 dziecko, 2, że tak powiem, w drodze, ale jest aktywnym członkiem zboru. Skończył studia i muszę powiedzieć, dzięki Bogu za syna. Ale pamiętam ten trudny okres. Ale, że tak powiem, siły dodawało mi zawsze wtedy, dodawała mi świadomość, że Bóg jest bardziej zainteresowany zbawieniem mojego domu niż nawet ja sam. Bo ja jestem człowiekiem popełniającym wiele uchybień. Nie może aż tak głęboko kocham mojego syna, jak to czyni Bóg. I dlatego powierzałem mojego syna w ręce Boże, mówiąc: Panie, ja nie przyjmuję, jeszcze raz powtarzam, do wiadomości tego, co widzą moje oczy, ani słyszą moje uszy. Nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym mówić. Ja patrzę na mojego syna jako na zbawione dziecko, jako na tego, który przyjął Ciebie jako swojego osobistego Zbawiciela. I Bóg stanął po stronie mojej wiary, naszej wiary, bo razem z żoną to robiliśmy. Stąd mój do Was apel, drogie żony. Nie patrzcie na wybryki waszych mężów. Nie patrzcie na ich niecne postępowanie, jeśli tak jest, bo ja mówię, nie znam was. Drodzy mężowie, nie patrzcie na negacje waszych żon, na inne ich zainteresowanie, na zupełnie inne myślenie. Tak to samo mówię do rodziców. Bóg chce szczęścia waszych małżeństw. Bóg chce szczęścia waszych rodzin. Dlatego nie patrzcie na to, jak jest. Patrzcie tak, jak mówi Boże Słowo. Na tym polega wiara. Wiara polega na tym, że my patrzymy na pewne na sytuację nie według tego, co mówią nam cielesne oczy, ale na podstawie tego, co mówi Boże Słowo, co mówi Biblia. Nie ma dwóch prawd. Nie ma dwóch prawd. Jedyną prawdą jest Boże Słowo, a wszystko inne jest kłamstwem. A zatem nie przyjmujcie do wiadomości, że wasze rodziny mogą być niezbawione, że wasze dzieci mogą być niezbawione. Nie godźcie się, nie pogódźcie się z tym, nie poddajcie się, bo w momencie, kiedy się poddacie, przegraliście. W momencie, kiedy się pogodzicie z tą sytuacją, przegraliście. Myślę, że słyszeliście opowiadanie o dwóch żabach, czy też nie słyszeliście. Skakały sobie dwie żabki. A kiedyś na wsiach było tak, że nie było chłodziarek, nie było czego? No nie było lodówek, więc kobiety czasem stawiały masło, śmietany, może niektóre starsze siostry nawet pamiętają, do jakiejś, powiedzmy, studni wody, żeby tam zimna, chłodna woda albo rzeka płynąca no chłodziła i w ten sposób nie dopuszczała do fermentacji, do psucia się mleka, masła, śmietany. I pewna kobieta wstawiła dzban ze śmietaną do takiej zimnej, chłodnej wody. A dwie żabki sobie skakały. I hop, obie wpadły do tej śmietany. I kiedy wpadły do tej śmietany, jedna mówi, kaput, nie ma wyjścia z sytuacji. Idę na dno. I poszła na dno. No i koniec. A ta druga mówi, o, nie, nie. Ja się tak szybko nie poddam. Ja będę robić wszystko, co jest w moich możliwościach, żeby się wydostać z tej śmietany. I pływała i tam, i tymi nóżkami przednimi, tylnymi, ile sił. No i wszyscy, którzy choć kiedykolwiek raz masło robili, wiedzą, co się stało. Poprzez to ruszanie tą śmietaną, ubijanie tej śmietany sprawiła, że śmietana zamieniła się w masło. I wtedy to masło stwardniało i ta żabka sobie na to masło stanęła i hop, wyskoczyła. Jeśli się poddacie, przegraliście. Jeśli zrezygnujecie, ojcowie i matki przegraliście. Ale nie wolno tego robić. Ci, którzy powinni wytrwać na stanowisku, to wy. Zbór owszem może was wspomagać, może wam współczuć, może się o was modlić, ale matki i ojcowie, trwajcie, trwajcie, trwajcie. Nie pozwólcie, nie zgódźcie się na to, aby wróg miał satysfakcję, żeście zrezygnowali. Bo w momencie, gdy zrezygnujecie, to już przegraliście. Walczcie o wasze małżeństwa. Walczcie o wasze rodziny. W tym momencie kieruję moją prośbę zwłaszcza do ojców. Wy jesteście drzwiami do waszych rodzin. To was Bóg ustanowił głową rodziny, drzwiami do rodziny, drzwiami do małżeństwa. Wy więc stójcie na posterunku. Wy nie pozwalajcie. Ja wiem, że praca jest ważna, że kupienie nowego samochodu jest ważne. Ja wiem, że ważne jest zabezpieczenie bytu dla całej rodziny, ale powiem wam, najważniejsze jest, aby całe wasze domy były zbawione, całe wasze rodziny były zbawione. Stańcie więc w wyłomie, stańcie na miejscu, na które was Bóg stawia i zabiegajcie o to, aby całe wasze rodziny były zbawione. I kończąc, chciałbym się jeszcze jednym świadectwem podzielić. Kiedy objąłem zbór w Ustroniu, nie tym razem, poprzednim razem, to były lata 70. I modliłem się, Panie, daj przebudzenie. Organizowałem ewangelizację, zapraszałem znanych ewangelistów. I modliłem się, Panie, spraw przebudzenie. Daj przebudzenie. I kiedy się modliłem, tak wyraźnie odczułem, zanim zaczną pojawiać się ludzie z zewnątrz, zadbaj najpierw o to, aby nawrócili się synowie i córki tych, którzy do zboru uczęszczają. I szybciutko wsiadłem, wziąłem notes i zacząłem pisać. Oto taka rodzina, trzech synów, wszyscy trzej w świecie. Oto taka rodzina, dwie córki, wszystkie w świecie. I tak dom po domu, rodzina po rodzinie, zacząłem analizować I okazało się, że gdyby te dzieci przyszły do zboru, to zbór by mi się potroił. Ja dbałem o to, żeby ludzi z zewnątrz przygarnąć. Natomiast zostawiłem jak gdyby w spokoju, pogodziłem się z tym, że dzieci wierzących ludzi są niezbawione, że mężowie są niezbawieni, że żony są niezbawione. Tak jakby mnie oni przyjąłem to jako fakt. Przyjąłem to jako coś naturalnego. Natomiast plakaty, natomiast wzywanie ludzi z zewnątrz. A przecież Biblia mówi, że kto nie ma starania o domowników, jest gorszy niż poganin. Więc przeżyłem taki osąd przed Panem. Panie, starałem się, żeby tamci, a moi domownicy, a wierzący ludzie ze zboru, czasem mówiłem, radujcie się, cieszcie się, chwalcie Pana. Ale gdy popatrzyłem na twarze, no tak, jak ja mam chwalić Pana, jak mój mąż jest dzisiaj akurat się upił? Jak ja mam chwalić Pana, jak moi synowie nie wiadomo gdzie są? Jak nie wiem, dlaczego córki na noc nie wróciły? Nie mogłem wymusić radości na twarzach ludzi. Ale Pan mi pokazał, że powinienem w pierwszej kolejności zadbać o to, żeby całe rodziny zostały zbawione. Nie bądźcie zdziwieni tym, co teraz powiem, ale może to was na coś też naprowadzi. I kiedy się modliłem, Panie, no co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Jak ja mam dosięgnąć tamtych ludzi? Jak mam dosięgnąć tych synów? Jak mam dosięgnąć mężów, żony? Jak mam dosięgnąć? I muszę wam powiedzieć, że jednego dnia otworzyłem Izajasza proroka, wiecie, że czasem czytamy słowo i to słowo do nas ma niewiele do powiedzenia. Przelatujemy je oczami, ale to słowo do nas nie mówi. Ale czasem, gdy Pan chce do nas coś powiedzieć, to nagle to słowo powstaje, jakby jest ożywione i jak szpilka zaczyna przenikać do naszego ciała, do naszych serc. Jak dzwon zaczyna brzmieć w naszych uszach. I wtedy właśnie, kiedy się modliłem o zbawienie rodzin, całych rodzin, otworzyłem Izajasza proroka, 42 rozdział. I mój wzrok zatrzymałem na wierszu 22. I to był moment przełomowy w historii zboru ustrońskiego. Zatrzymałem mój wzrok na wierszu 22. I oto tutaj, co czytamy. Nagle patrzę, przecież ja ten fragment tyle razy czytałem, a tutaj jest powiedziane tak. Lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach. Stali się łupem, a nie ma kto by ratował. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi oddaj. Panie, co chcesz mi przez to słowo powiedzieć? Co mi chcesz przez to powiedzieć? A tamci synowie, czy nie są złupieni, obrabowani, spętani, zamknięci w więzieniach? Czy nie stali się łupem? Wydani na splądrowanie? Tak, Panie, to są alkoholicy, nadużywający alkoholu. A tamte córki włóczące się po ulicach, czyż nie są splądrowane, złupione, obrabowane w więzieniach swoich rząd? Czyż nie są? Tak, Panie, są. Tak, Panie, to są ofiary, które wróg pojmał, które wróg usidlił, które wróg zamknął, którym zaślepił oczy. Tak, Panie, zgadzam się z Tobą. No widzisz. Ale pod Twoim adresem i pod adresem matek i ojców tych ludzi mam żal. Pytam, dlaczego? Dlaczego, Panie? Bo nie macie w sobie na tyle odwagi płynącej z miłości, żeby stanąć przed wrotami piekła i do tego, który ich pojmał, powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa żądamy oddaj! Oddaj naszych synów! Oddaj nasze córki, oddaj naszych mężów, oddaj nasze żony. Pogodziliście się z faktem, że są uprowadzeni. Ale Panie, my się modlimy do Ciebie. A przecież w swoim słowie mówię Wam, że ja bardziej chcę zbawienia Waszych rodzin niż Wy. Ja dokonałem wszystkiego dla zbawienia tych synów i tych córek. przecież ja już umarłem na krzyżu. Ja wszystkiego dokonałem, ale teraz wy musicie stanąć w wyłomie i upomnieć się o swoje prawa. Postawić swoją nogę na tym miejscu i powiedzieć, to jest nasze miejsce. Oddaj tych, których uprowadziłeś do niewoli, tych, których pojmałeś i tych, którzy stali się twoimi niewolnikami. Więc nagle Bóg zaczął do mnie mówić, że ja nie mogę się ograniczać tylko Panie zbaw, bo gdzieś tam w uszach słyszałem, przecież ja już 2000 lat temu zrobiłem wszystko dla ich zbawienia. Teraz pałeczka po twojej stronie. Stań w moim imieniu i zażądaj, aby wróg, który pojmał tych ludzi, oddał ich. I muszę wam powiedzieć, że stanąłem jednego dnia w niedzielę przed zborem, usługując na ten temat i powiedziałem, matki, ojcowie, wzywam was, abyście oprócz modlitwy, jaką zanosicie za waszymi dziećmi, zwracali się teraz do tego, który pojmał, a tym kimś jest zniewalający. Diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i tracić. A więc, abyście się w imieniu Jezusa z odwagą do Niego zwrócili i powiedzieli, oddaj mi mojego Mariana. Wymieniałem nawet nazwiska, imiona. Oddaj mi mojego Andrzeja. Bóg chce jego zbawienia. On jest cząstką mojego ciała. On jest cząstką mojej rodziny i ja się nie zgadzam jako ojciec, jako matka, abyś się dalej nad nim, abyś go dalej poniewierał, abyś się dalej nad nim pastwił. W imieniu Jezusa żądam, oddaj! Oddaj, oddaj. I wiecie, zaczęliśmy przeżywać niezwykłe. Oczywiście to się nie stało z nocy, z jednej nocy dzień był inny, a więc nie z dnia na dzień. Ale zaczęliśmy oglądać Boże działanie. Mój zięć aktualny, znaczy mój zięć Leszek Mocha, był wtedy w głębokim, dalekim świecie. I pił, i palił. No, matka ubolewała nad tym. No jednym słowem był niewierzący, ale matka, pamiętam, do dziś widzę ją, jak stoi i mówi, oddaj mojego Leszka, oddaj mojego Leszka, oddaj mojego Leszka. No i wyobraźcie sobie, po jakimś czasie Leszek przychodzi do zboru i się nawraca. I staje się moim zięciem. Oglądaliśmy rzeczy niezwykłe. Widzieliśmy, jak się mężowie nawracają. Widzieliśmy, jak się żony nawracają. Widzieliśmy to. Bo prawdą jest, że Bóg kocha nasze rodziny. Choćby ze względu na nas Bóg kocha nasze rodziny. Bóg chce uświęcenia naszych rodzin. No, ale prawdą jest, że mamy przeciwko sobie wroga, który robi wszystko, żeby spowodować nasze nieszczęście. A wie, że najbardziej kłuło serce, najbardziej uderzał w moje serce tym, że chciał mi porwać syna. Wiedział, że w ten sposób sprawia mi największy ból. Bo no cóż z tego, że się ludzie na moje usługiwanie nawracali. Nawet przeżywałem osąd, bo na ewangelizacjach się ludzie nawracali, a ja myślałem o swoim synu. Gdzie on tam teraz jest? Tu wychodzili ludzie, aby się nawracać, a ja myślałem o swoim synu. Diabeł wiedział, czym zadać mi największy ból. Nic mnie nie zadowalało. I on wie, w jaki sposób zadać tobie największy ból. Ale my musimy się na to zgodzić. Muszę wam też jeszcze o jednym powiedzieć i już na tym zakończę. W jednym zborze też na ten temat usługiwałem. Na ten temat usługiwałem i tak samo zachęcałem matki i ojców, jak was zachęcam. I widocznie jedna siostra dobrze mnie zrozumiała. Dobrze, że przynajmniej jedna. Nie wiem, może więcej. Ale jedna siostra mnie dobrze zrozumiała. Po jakimś czasie znowu byłem w tym zborze. Nie wiem, czy to były 2 czy 3 lata. Później byłem znowu w tym zborze. I ona podeszła do mnie taka szczęśliwa, taka rozpromieniona. Mówi, bracie kochany, chcę ci bardzo serdecznie podziękować. Ja mówię, siostro, za co? Ja nie przypominam sobie, bym ci cokolwiek dał. Ale bracie, ja ci tyle zawdzięczam. Mówisz, siostro, ale o czym ty mówisz? Pamiętasz, jaki temat poruszałeś, gdy byłeś 3 lata temu w naszym zborze? Ja musiałem gdzieś tam z pamięci w sobie wyłowić i mówię, no nie bardzo pamiętam, bo tych usług przecież co tydzień, co niedzielę. A mówiłeś, oddaj. Ja do dzisiaj słyszę w moich uszach to twoje słowo, oddaj, oddaj. A wiesz, wtedy mój syn był poza domem. Poszedł z bandą narkomanów, ja nawet nie wiedziałem, gdzie on jest. Ja nawet nie wiedziałem, czy on żyje. Nie miałam pojęcia, czy on żyje, czy on nie żyje. Nie dawał znaku życia. Poszedł gdzieś z narkomanami. Ale wróciłam do domu. Klękłam na kolana. Dziękowałam Bogu za to, że on kocha mojego syna, ponieważ ja jego kocham, on kocha mojego syna. Dziękowałam mu za to, że on chce zbawić cały mój dom, w tym także i mojego syna. A potem stawałam z kolan, chodząc po pokoju, mówiłam, oddaj mi mojego syna. Nie masz prawa do niego. Oddaj mi mojego syna. Wypuść go w imieniu Jezusa. Wypuść go, złodzieju, który pojmałeś mojego syna. On do mnie należy. On z mojego łona wyszedł. Wypuść go w imieniu Jezusa. I mówi, wiesz, to jakiś czas trwało. Ale po pewnym czasie, ku mojemu zaskoczeniu, listonosz przynosi list. A z tego listu wynika, że mój syn gdzieś na drugim końcu Polski pisze do mnie, mamo, czy mógłbym wrócić do domu? Ja już mam dość, już mi to życie obrzydło. Czy mogę wrócić do domu? Mój wiesz, natychmiast odpisałam. I dzisiaj muszę ci powiedzieć, że jestem szczęśliwa, bo jestem w zborze nie tylko ja, ale jest ze mną mój syn. Zbawiony, pojednany z Bogiem, ochrzczony, jest członkiem zboru. I chciałam ci podziękować za to słowo oddaj. Ja mówię, to nie moje słowo, to jest przecież napisane w Biblii. Bracia i siostry drogie, Bóg staje za swoim słowem. Niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. Nie bójmy się, odważmy się stanąć na fundamencie Jego słowa, na Jego obietnicach. Bóg nie musi nas respektować, ale respektuje swoje słowo. Czy się ze mną zgadzacie? A zatem odważmy się rozpocząć bój o nasze rodziny. Może w innym kontekście. Ale do Tymoteusza było proroctwo. Tego Tymoteusza, który napisał 2 listy. Do tego Tymoteusza było kiedyś proroctwo. Też nie będę tego powtarzał, bo to znacie, przecież czytacie Biblię. Proroctwo to mówiło, że Tymoteuszu, ty masz staczać bój. Pierwszy list do Tymoteusza mówi apostoł Paweł, było proroctwo, że ty masz staczać bój. Ale prawdopodobnie z jakiegoś powodu Tymoteusz zaniechał, zaniedbał, przestał staczać bój. I wtedy Paweł, ten stary już apostoł, pisze do niego list. Nakazuję ci, Tymoteuszu, abyś rozpoczął bój tak, jak było o tobie prorokowane. Tak, jak było ci powiedziane przez proroctwo, przez przepowiednie. Rozpocznij bój. Jeśli mógłbym się do was, bracia i siostry, zwrócić z końcowym apelem, możecie to wszystko, co ja mówiłem, zapomnieć, zwłaszcza jeśli się z tym nie zgadzacie, ale niech pozostanie w waszych uszach ta oto myśl. Rozpocznijmy bój o nasze rodziny. Rozpocznijmy bój o nasze domy. Rozpocznijmy bój o naszych mężów, jeśli są niezbawieni. Rozpocznijmy bój o nasze żony, jeśli są niezbawione. Rozpocznijmy bój o nasze dzieci. Ale bój z kim? Z kim bój? Z Bogiem chcesz walczyć? Przecież Bóg już dawno zrobił wszystko, żeby twoja rodzina była zbawiona. On chce mieć ją w arce. Bój z tym, który doprowadził do tego nieszczęścia. Który zaślepił oczy twojemu mężowi, twojej żonie, twoim dzieciom. Z tym rozpocznij bój. Przeciwko niemu występuj. Stawaj przed więzieniem, w którym uwięził twoje dzieci i żądaj, oddaj. Wypuść na wolność, oddaj, wypuść na wolność. A Pan stanie po twojej stronie. A jednego dnia Pan powie: moje dziecko domaga się, abyś wypuścił jego syna. Wypuść jego syna. I będziesz oglądał zwycięstwo. Wierzy w to. I może zanim przyjadę do was któryś raz, jeśli jeszcze przyjadę, albo jak przyjadę, usłyszę z waszych ust: bracie, mogę ci powiedzieć, że jestem szczęśliwy, bo zbawiony jestem ja i cały... No, mój dom. Ja jestem zbawiony i cały mój dom. Jeśli mogę wam czegoś życzyć w nowym roku, to właśnie tego. Niech was Bóg, dobrotliwy i łaskawy, błogosławi. Amen.